Ja mam na Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraju. Drugi punkt dla podmieścia 2020 plany na program imprez. Punkt trzeci opiniowanie podatków administracyjnych i punkt czwarty sprawy grup. Czy ktoś z Państwa wnosi uwagi do porządku? Jeżeli nie, to przejdziemy do realizacji dzisiejszego planu. Punkt pierwszy, działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi. Chciałem powitać oprócz radnych, przeczytałem na internecie, pani burmistrz, pani naczelnik oraz pani pana dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pana Henryka Michalskiego. Rozpoczynamy od punktu pierwszego, czyli działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Czy według Państwa potrzeba jest parę zdań wprowadzenia przez dyrektora, czy materiał jest na tyle czytelny, że przystąpimy do dyskusji? Proszę? Jest czytelny, tak? Czyli nie potrzeba wprowadzać, nie trzeba Panu Dyrektora poprosić o wprowadzenie. Wobec tego proponuję o przystąpienie do dyskusji, zadawanie pytań, uwag do materiału, który został przygotowany. Proszę. Proszę Pani Ewa.
Ja mam pytanie. W sierpniu ma być akcja Lato organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tylko nie wiem, czy ja teraz punktów nie pomyliłam. Bo teraz... O organizacji, to może za chwilkę, dobrze, nie o MOSiR-ze, ale jeżeli chodzi o MOSiR, to też mam pytanie, jak długo będzie planowana termomodernizacja hali?
Termomodernizacja hali i termomodernizacja budynku trybuny jest zaplanowana do 2021 roku, do końca sierpnia. Dobrze. Czyli do przyszłego roku, do końca sierpnia.
Dobrze, dziękuję.
Kto z Państwa chciał zadać pytanie? Proszę, pan radny Panek.
Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, a mam taki temat. Czy tam przewiduje się ewentualnie na tym terenie, co Pan zarządza, żeby tam umieścić korty tenisowe ziemne? Jak by Pan to widział? Pan? Byłaby taka szansa, że tam czołgów w tym obiekcie.
To znaczy są dwa korty o nawierzchni trawiastej, sztucznej trawy wybudowane na ulicy Mickiewicza na Piaska.
Tam jeszcze
mamy projekt na przebudowę tego stadionu, na remont i mamy tam zaplanowane trzy korty jeszcze też z nawierzchnią trawiastą. A tu jeśli chodzi o ten teren, to nie, to tu nie ma możliwości. No kiedyś był tutaj Pan Przewodniczący, jeszcze kiedyś sugerował, że może w Parku Grabek, ale to jest niezbyt, że tak powiem, chyba dobry teren, tak, do jazdu.
Znaczy teren, pomysł był bardzo dobry, natomiast on nie doszło do realizacji. Ja myślałem o tym terenie, gdzie jest między Parkiem Grabek, a tymi wieżowcami.
Tu teraz skatepark powstaje.
Tak, powstaje skatepark. Ja właśnie myślałem o tym terenie, ale już skatepark jest odnowiony.
A kto będzie się zajmował tym skateparkiem? Kto tam będzie miał dozór? Też się,
no my, bo my mamy park, także będziemy tam na pewno sprzątać. Nie wiem, jakie tam są gwarancje, bo dopiero został teren przekazany. Jak zostanie skatepark wybudowany, to na pewno dostaniemy dokumenty i będziemy wiedzieli, jaki tam jest okres gwarancji i ustalimy też z MZGK, jak ma to wyglądać, bo nam to też MZGK pomaga, jeśli chodzi o park, bo oni tam kosz opróżniają, także zobaczymy, jak to ustalimy jeszcze z MZGK, czy panem burmistrzem.
Państwo jeszcze macie pytania? Ja proszę pana dyrektora teraz popytam. Pierwsza rzecz, chciałbym, żeby pan dyrektor powiedział, jak wygląda remont stadionu, w którym jesteśmy momencie, jeżeli chodzi o remont. Kiedy będziemy robić bieżnię lekkoatletyczną, w jakim terminie? jakiej jakości, jaka to będzie wierzchnia i jakie elementy lekkoatletyczne tam się znajdą.
Ja zacznę od końca. Ma być jeszcze wybudowana skocznia do skoków dan, tak żeśmy ustalili. Ma być wybudowana wieżnia na 6 torów i stopni na 400 metrów, na 6 torów i na 100 metrów 8 torów. Termin realizacji prawdopodobnie to będzie, jeżeli będą środki, to pewno przyszły rok. Tam trzeba będzie całą podbudowę budować pod wieżnię. Były założenia, żeby to była wieżnia na takich wysokich parametrach, bo kiedyś było dofinansowanie z Polskiego Związku Lekki Atletyki, ale na chwilę obecną nie ma tego dofinansowania. Złożyliśmy dokumenty do Ministerstwa Sportu, bo jest taki program, jeśli chodzi o obiekty, dofinansowanie do obiektów sportowych. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu. Być może, jeżeli zostanie rozpatrzony do końca lipca, będzie wiadomo, czy został rozpatrzony pozytywnie i dofinansowanie jest 50% do tej wieżni. No będzie ona, no nie będzie na tych najwyższych parametrach, bo to wiąże się z kosztami rzędu, nie wiem, 2-3 milionów złotych.
Dobrze, my jeszcze bierzemy pod uwagę również to, czy lekka atletyka jest u nas w mieście na takim poziomie, że i trzeba budować aż na tak
wysokim poziomie. No chcemy, żeby chociaż była ta wieżnia w miarę dobra i dostosowana do potrzeb, tak, dla szkół czy dla jakiejś sekcji biurowej.
Dobrze, czyli dopiero w lipcu będziemy mieli...
Będziemy wiedzieli, że dofinansowanie, tak.
Tego dofinansowania nie było. Czy będziemy zakładać, że będzie było wykonywać, bo teraz obecna sytuacja, jeżeli chodzi o stadion, bym powiedział po tym remoncie korony, no jest fatalna i nie będzie można odbywać nic, jeżeli chodzi o lekką atletykę, żadnych zawodów na stadionie.
To jest tak, bo jakby teraz jest ten pierwszy etap, gdzie została ta cała korona trybuny rozebrana, wywieziona i teraz został już wybudowany nowe dla kibiców przyjemnych sektor i dla gości. Także został jeszcze na następnym etapie wybudowanie następnego sektora, który jest pod trybuną i w tym drugim etapie również wchodziłaby w grę wieżnia. No i remont tych tutaj budynków, jak się wchodzi przy hotelu, co są te takie, no, kasy, nie kasy, no, tam też trzeba to wszystko wyremontować.
Jak
się wjeżdża na stadion.
No to aha, tam z prawej strony są.
Tak, tam mamy takie mamy się taczki, nie taczki, takie będzie.
A jeżeli chodzi o urządzenia, panie dyrektorze, bo kiedyś była skoczenia z wyż, ona spłonęła. Czy my planujemy, że ona w ogóle będzie? Czy będzie odnowiona rzutnia do pchnięcia kuli? Czy będzie wyznaczony, bo tam za boiskiem bliżej
do rzutu
oszczepem, czy tam ten teren będzie również startany, no bo tam nie tylko chodzi o to, że wieżnia jest do odbywania zawodów, ale jeżeli toczy się powiedzmy jakaś tam, nie wiem, chociażby olimpiada, jakieś imprezy, które są organizowane przez stowarzyszenia, to jest miejsce na to, żeby zawodnicy mogli się rozgrzewać. Czy ten teren też jest objęty projektem?
Na pewno nie uwzględnialiśmy skocznik do skoku z wyż, ale teren jest cały przeznaczony, też ta część, która jest poza boiskiem, do lekkiej atletyki. I jest nawodnienie wkrótce boiska jest też również przygotowane pod lekką atletykę, czyli nie tak jak na piaskach, że są systemy i nawadniają częściowo, tylko woda będzie nawadniać płytę boiska z bocznych linii.
Jeszcze chciałem spytać, czy w planach jest zakup sprzętu, chociażby płotki, które są wymagane, jeżeli chodzi o jakieś konkurencje, które mogłyby się odbywać. Czy będzie robiony płotek do biegu z przeszkodami? Mówię o tym płotku z wodą. Czy tego nie planujemy?
Rów z wodą,
nie. Tego nie będzie.
Oprócz rowu to trzeba było jeszcze odbyć trzy płoty dodatkowe.
No tak, tylko ja się pytam...
No to płotce możemy zaplanować na przykład na przyszły rok, jak już będzie miała być wybudowana wieżnia, to wtedy możemy zaplanować.
Ja bym miała pytanie odnośnie bieżni jeszcze raz wracając, ponieważ na stadionach najbardziej zawsze zużywa się pierwszy tor, to po tym pierwszym torze wszystkie te okrężne biegi się odbywają. Czy chociażby tej lepszej wykładziny nie można byłoby położyć na tym pierwszym torze, żeby ona się tak szybko nie zużyła?
Z tego co wiem, to jest równomiernie wylewana całość.
A drugie pytanie odnośnie stoczni w
To jak już będzie wykonawca, to wtedy możemy to uwzględnić, tak.
I drugie pytanie odnośnie stoczni, tam mówi pan dyrektor, że będzie budowana skocznia
Jedna jest i planowaliśmy, bo tak wstępnie uzgodnione z państwem, że jeszcze byśmy budowali jeszcze jedną.
To przy tej drugiej dobrze byłoby pomyśleć o trójskoku,
tak, w tym dłuższym rozbiegiem.
Czy w planie ta druga skocznia jest po przeciwnej stronie też, czy równolegle?
Jest, ta skocznia i ta jest obok.
Ja wiem, tylko że miejsce skakania jest w tym jakby rozszerzeniu tej, która jest.
Nie. No,
całkiem
nowa.
A wiem, ale po drugiej stronie będzie ten piach, czy po tej samej stronie? Bo są różne koncepcje, nieraz się robi...
Z tego, co żeśmy ustalali, to chyba po tej samej stronie, żeby był rozbieg, no, tak jak tak. Ale możemy zmienić, bo to jeszcze...
To jest dobrze, no bo to zależy od... Ja myślę, że... Są zadziorony, które mają po tej samej stronie, ale są też, które mają po przeciwnej stronie. Dlatego pytam, to jest...
Jest to na razie, tylko jest zaprojektowane na rysunku naniesione, także można to zawsze zmienić.
Ja jeszcze mam tylko uwagę taką, bo wiem, że ta bieżnia, ta skocznia i rozbieg jest zbyt krótki i szczególnie ci starsi zawodnicy wychodzą poza tą bieżnię do skoków dal, żeby zaplanować, żeby to było dalsza odległość, żeby było więcej troszkę tej odległości rozbiegowej, jeżeli chodzi o skok dal.
Myślę, że zawsze to te parę metrów można ją przedłużyć.
To jak nie jest.
Tylko tam chyba żeśmy robili, bo było wyjście z trybuny dla zawodników i do tej
kontroli musieli przechodzić, tak będą musieli przechodzić, tak przechodzą. To jest jakby jedna część mojego pytania dotyczące remontu. Ja z panem dyrektorem rozmawiałem, ale tą sprawę poruszę również na komisji. Chciałbym, żeby pan dyrektor nam przedstawił zakres realizacji remontu hali Moskwy. Mówię o termomodernizacji, o wszystkich tych elementach, takich mówię, dużych założenia. I to też na to wskazywałem, żeby jeżeli się da, bo to oczywiście nieraz się nie da, brać pod uwagę, że okres powiedzmy całego roku, żebyśmy mogli tak zrobić ten remont, żeby jakby w najmniejszym stopniu wykluczyć możliwość taką, że halę będziemy mieli całkowicie zamkniętą. Ja wiem, że teraz się nie da, ale to chciałbym, żeby pan dyrektor miał to na uwadze, żeby jeżeli z inwestorem później będzie się rozmawiać, żeby tak zaplanować, żeby można było z tej hali korzystać, mimo że będzie toczył się remont, bo on może się toczyć w takim zakresie, że jeżeli będzie przeszkadzał w tym, żeby korzystać z hali.
Ja powiem tak, będziemy podpisywać umowę z wykonawcą. Jak podpiszemy umowę z wykonawcą, to wykonawca przedstawi nam cały harmonogram rzeczowo-finansowy, kiedy go zaczyna, bo to jest zaprojektuj i wybuduj. Także na pierwszym takim zadaniu będzie przygotowanie projektu, który ocenimy i wskażemy, jak ma to mniej więcej wyglądać to projektowanie i co chcemy w tym projektowaniu. Też tam pewne rzeczy są zapisane w PW, a jak ocenimy ten projekt, to dopiero to ja myślę, że już później ten etap następny, czyli już sama realizacja, to ja myślę, że z wykonawcą się już umówimy, jak to miało wyglądać, od czego zacząć, czy od części administracyjnej, czy od hali głównej, jaki będzie to proces technologiczny tej inwestycji. Bo teraz na dzień dzisiejszy to mi jest trudno określić, czy to będzie okres zimowy, bo może być zima łagodna i mogą porozbierać to, co jest teraz okna i wymieniać. A jeżeli to będzie już wiosna, to to myślę, że nie będzie problemu z tym, że można
spotkać. Panie dyrektorze, bo biorąc pod uwagę dyscypliny halowe, gdzie na przykład koszykówka ma tylko zweryfikowaną jako obiekt sportowy do rozgrywania meczów halę muskit. No można, przy czym może zabraknąć środków, bo to jest jakby podwójne finansowanie, że wszystkie mecze grać na wyjeździe, ale wtedy trzeba dojechać, zapłacić sędziów i opiekę medyczną i to kosztuje o wiele więcej niż granie u siebie. No i pod tym względem ja mówię, żeby tak planować, żeby jak najkrótszy ten czas był, gdzie wyłączymy halę, albo żeby ją, jak mamy ją wyłączyć, to na początku jesieni, powiedzmy, z użytkowania. No zresztą ja zobaczę Pan sam, natomiast no, moje myślenie właśnie zbiega do tego, żebyśmy jak najmniejszym kosztem tych, powiedzmy, dużych zawodników, którzy trenowali przez lata, żebyśmy nie musieli drużyn wycofywać, bo nie będzie gdzie odbywać mecz.
Dobrze, to rozmawialiśmy, jak to
będzie,
jak tylko będziemy wiedzieli, jak to ma mniej więcej wyglądać, bo na pewno projekt będzie trwał minimum dwa miesiące może trwać projekt, a później decyzja o pozwolenie na budowę, to też tam jest 30 dni bodajże, miesiąc, także no to, może to już być jesień, także tak jest, zacznie się na jesień.
No i w takim najgorszym okresie, kiedy wyzwolenie trudno korzystają. No ale dobrze, jeszcze chciałem spytać, czy w tym remoncie będziemy remontować również parkiet?
Nie.
Teraz nie. Bo ja nie mówię o tym, że jest to w tym projekcie, tylko parkiet już wymaga.
Można zastanowić nad parkietem, bo rozmawialiśmy z panem burmistrzem. Remont takiego parkietu by była też wygodna, jakby nie wchodził w taką modernizację, tak, nie tak. Finansowania. Koszt takiego remontu parkietu na takich parametrach w miarę średnich, nie na najwyższych, też z deski parkietowej, to gdzieś w granicach trzeba byłoby przyjąć około 500 tysięcy.
Ale mówimy o wymianie,
tak?
A rozmawialiśmy o tym, że on jeszcze by się nadawał raz do...
Nie, to już są, tak, już są w pewnych miejscach takie przetarcia, że jak by chcieli go dyscyplinować, to mogłyby już być pióra. Mogłyby się... Aha.
Dobrze, nie ma takich. Dobrze, to ja dziękuję. Mam tyle pytań. Państwo już nie macie. To dziękuję za odpowiedzi. Przechodzimy do punktu drugiego, czyli lato w mieście 2020. Plany, harmonogram i imprez. Jakie Państwo macie pytanie? Pani Krączek zaczęła.
Tak.
Imprez.
Jak usłyszałam Mosir, to od razu imprezy mi się skojarzyły. Panie dyrektorze, czytając jak gdyby plany na lato 2020 w Mosirze, mi brakuje czegoś takiego, dla kogo są przeznaczone, bo cały sierpień robicie imprezy. Od jazdy na rolkach, przez piłkę nożną, tenis ziemny i tak dalej. I nie ma dla jakiej grupy wiekowej jest to przeznaczony turniej, ile to, w jakich godzinach to będzie trwało. I pytanie teraz, czy będziecie robić jakieś dodatkowe plakaty na przykład na dany tydzień, czy na cały miesiąc? Jak to będzie wyglądało?
Zawsze robimy plakat jeszcze dodatkowy, że będzie się, jest na naszej stronie i plakat robiliśmy, że będą takie zajęcia. Na zajęcia trudno było zawsze określić, czy to będzie dla dzieci 1-4 czy 6, bo to jak jeśli chodzi o piłkę nożną, to przychodzili chłopcy w zasadzie tak jak 12 lat, 13. Na rolki przychodziły różne też dzieci, że były mniejsze i większe, także tutaj nie robiliśmy jakiejś kategoryzacji. A jeżeli chodzi o te zajęcia, które mają być tak w rynku czy na placu Janeja, no to w zasadzie tam żeśmy rozkładali w Muchańce i robiliśmy dla tych małych dzieci takie bardziej sprawnościowe.
Czy ja mówię, ponieważ
ale możemy to jeszcze
w tym roku musi być to uszczegółowione, dlatego że Na pewno będzie więcej osób niż w poprzednich latach. Dlatego, że są obozy w większości odwołane, może nie wszystkie, ale dużo obozów jest odwołanych, nie wiadomo, kolonii podejrzewam tak samo, więc możemy się dużej ilości dzieci spodziewać na takich, szczególnie piłka nożna czy tenis ziemny. Nie wiem, jak wyobrażacie sobie te rolki, no jazda na rolkach, no ale co, czy jakieś wyścigi, po prostu no takie bardziej uszczegółowienie, a szczególnie dla jakiej kategorii wiekowej jest to przeznaczone. To bardzo proszę o zrobienie po prostu takich plakatów i informacji umieszczenia. Dziękuję bardzo.
Czy będą wcześniej jakieś zapisy, czy nie? Czy to wstępnie?
Nie. Jedynie, jeżeli mam tutaj panie dwie wycieczki, do Twinsi, to wtedy robimy zapisy.
Ale to wtedy chyba w tym roku też macie ograniczoną liczbę, nie? Mniej więcej
też
połowę.
Zaplanowaliśmy, ale nie wiem, jak to będzie wyglądać, bo to się składa jeszcze jest półtora miesiąca, także.
Właśnie to są bardziej plany niż.
Chciałem spytać panią burmistrz, to bardziej, bo na poprzedniej komisji mówiła pani o tym, że planujemy LAL w poszczególnych szkołach. Widzę, że z tej informacji, że nie wyszło, ale to harcerze się wycofali, czy stało się. To tak naprawdę, bo miesiąc temu mieliśmy informację, że będzie w mniejszych grupach w szkołach.
Że planujemy.
Że planujemy. A teraz się okazuje, że nie i teraz.
Rozmawialiśmy z harcerzami. Oni się nie podejmują takich działań typu opieka nad dziećmi, nawet w placówkach oświatowych. Dlatego też z braku kadry niestety nie zorganizujemy takich wypoczynków typu półkolonie. No, zresztą i tak byłoby to w ograniczonej liczbie. Ja optowałam tutaj z panią naczelnik, żeby jednak coś w tej czeladzi zrobić, ale no, powiem szczerze, rygory, którymi trzeba byłoby się posłużyć, są tak wyoszczone, wyśrubowane, że nie daje się ich tak spełnić, jak one są zapisane przez GIS, ministra zdrowia i kuratorium. Także no, odchodzimy od tego i nie odbędzie się ani NAL, ani te półkolonie, które ewentualnie mieliśmy zorganizować w szkołach. Za to, jeżeli mówimy już o tym lato w mieście, to oprócz tych imprez, które tutaj Państwo macie wypisane, to postanowiliśmy nie robić dyżurów w przedszkolach, tylko żeby funkcjonowały wszystkie przedszkola i żeby mogły podjąć największą liczbę dzieci, oczywiście zgodnie z rygorami. Także w tym roku wakacje. Każdy rodzic, który jest pracujący, który jest tym zawodem preferencyjnym, czyli mundurowe służby, pracownicy ośrodków zdrowia, szpitali, także i służby mundurowe, no będą mogli te dzieci jednak do przedszkola posłać. Nie będzie żadnych, mówię, przenoszenia dzieci z przedszkola do przedszkola, nie będzie dyżurów. Wszystkie przedszkola będą pracowały. Także no, może to w jakiś tam sposób.
Chciałbym spytać, bo akurat teraz jest sytuacja wyjątkowa, ale kiedyś rozmawiałem z jednym dyrektorem przedszkola i okazuje się, że jak były dyżury, powiedzmy, w przedszkolach, to było tak, że zapisywały się osoby na dyżur w czasie wakacji. No i dyrektorzy zwrócili uwagę na to, że w pierwszej kolejności to się zapisują mamy, które nie pracują.
No właśnie.
No i ja właśnie chciałem o tym porozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że czy nie stworzyć na przykład taki regulamin, tak jak regulamin jest chociażby przyjęcia, pierwszeństwa przyjęcia dzieci do przedszkoli, czy nie stworzyć, bo się okazuje, że pani jest niepracująca, a ona wymaga tego, żeby jej dziecko miało opiekę w czasie wakacji, gdzie nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, tylko i wyłącznie opiekuńcze. I dlatego no, chciałem państwu przekazać tą informację, żeby się nad tym zastanowić, czy takiego regulaminu, ja nie mówię o tym roku, bo ten rok jest szczególny, ale mówię tak na przyszłość, jak już wróci wszystko do normy.
Pan przewodniczący zapewne wie, że teraz już nie ma tak, że my mamy jakieś obostrzenia do przyjęcia do przedszkola, bo teraz musimy przyjąć według ustawy wszystkie dzieci, które są w wieku od 3 do 6 lat i tutaj jest oblig. To niestety miasto musi stanąć na wysokości zadania i dzieci wszystkie przyjąć. Także tutaj te dzieci wszystkie przyjmujemy, a na czas wakacji i okresu faktycznie takiego gorącego, gdzie myśmy typowali przedszkola do dyżurów, no to są takie obostrzenia, że w pierwszej kolejności przyjmujemy rodziców pracujących, ale sam pan przewodniczący wie, że Polak potrafi i generalnie wszystkie mamy są albo samotnie wychowujące, albo pracują. To jest, nie ma zaświadczenia z pracy, tylko jest oświadczenie rodzica. Więc na podstawie oświadczenia rodzica dyrektor ma prawo przyjąć.
A jak pobiera na przykład, to można sprawdzić, jeżeli pobiera powiedzmy zasiłek w MOPS-ie jako niepracująca osoba, a tutaj pisze oświadczenie, że pracuje, to przecież Państwo możecie współpracować, bo MOPS jest jednostką naszą miejską i zweryfikować prawdomówność tych oświadczeń.
I to jest druga sprawa, ponieważ osoba, która pobiera zasiłek z MOPS-u, to jednocześnie ma taką sytuację, że dziecko jest bezpłatnie dożywiane w przedszkolu, wobec czego na okres wakacji dzieci nie byłyby dożywiane, byłoby to na niekorzyść dziecka. I te dzieci też w pierwszej kolejności przyjmujemy, czyli dzieci z MOPS-u. No tak to jest.
Tak naprawdę no, dobrze tym rodzicom, którzy mają zasiłek, tak, którzy nie pracują, bo my im nie dość, że dajemy opiekę, dajemy im środki na to, że jest wyżywienie w przedszkolu.
No ale generalnie...
A osoby, które pracują, mają problem.
Tak? Były takie przypadki, że dziecko, które było z MOPS-u, przynajmniej za mojego czasu, kiedy ja byłam dyrektorem przedszkola, to jak dziecko nie przyszło do przedszkola i nie zjadło obiadu, to przez cały okres, kiedy nie chodziło do przedszkola, nigdy obiadu nie zjadło w domu. No więc to drugą sprawę, żeby poruszyć to jest na dobro dziecka, żeby ono chociaż przyszło do tego przedszkola.
Ja się zastanawiam nad taką formą, żeby to dziecko może nie traciło tego, że jest, powiedzmy, ma możliwość bezpłatnego posiłku. Żeby ono przyszło na to śniadanie, przyszło na obiad, ale żeby opieką zajmowali się rodzice. Bo to, no popatrzcie Państwo na to, jak to się odbywa, no nie? No kosztem tych pracowników, którzy muszą w tym czasie się opiekować, a mama nie dość, że nie pracuje, to obiadu nie ugotuje, tak?
Ale w przedszkolu są trzy posiłki, wobec czego mama by musiała przyprowadzić na...
Nie, no, bo to człowiek dostanie do ręki, jeżeli chodzi o
no tak,
obiad,
niekoniecznie, dlatego że...
Zawsze jest po wieczorek w jakiejś takiej formie,
ja rozumiem,
że dzieci
no, ale
dostają...
Ale śniadanie, no, śniadanie. Co, przyprowadzi na śniadanie, potem
później na obiad.
No, ja tego nie widzę, aczkolwiek do rozpatrzenia sytuacja.
Nie, ja to daję pod rozwagę, dlatego że no, dyrektorzy pracują w przedszkolach, no, na to zwracali uwagę, że w pierwszej kolejności to właśnie się zapisują mamy, które nie pracują.
No, ale też niekoniecznie my wszystkich przyjmujemy.
Nie,
to, że
no,
oni się zapisują, to jeszcze nie świadczy o tym, że wszyscy zostaną zweryfikowani pozytywnie.
Ale jakiś problem jest i może trzeba było się zastanowić, jak to rozumieć.
No chcielibyśmy, żeby generalnie dzieci w wakacje miały przerwę i przebywały z rodzicami, bo to też na nich spoczywa opieka nad swoim dzieckiem i też powiem szczerze, jeżeli dziecko chodzi od godziny 6 do 17 jest w przedszkolu, no to jakaś taka przerwa dla relaksu czy komfortu tego fizycznego i psychicznego by im się przynajmniej dwutygodniowa należała, prawda? No to jest dla mnie zrozumiałe, tylko mówię niekiedy rodzice tego nie potrafią zrozumieć i no, cieszą się bardzo, że jak są dyżury w przedszkolach, to już wtedy będą mieli spokój w domu. No tak to jest, no ale... A przedszkola otwierane dlatego, że rygory są obostrzone i nie jesteśmy w stanie na dyżury dać niezliczoną ilość dzieci. A żeby rygory spełnić, no to musimy te przedszkola wszystkie otworzyć, ale też nasza wola taka, żeby rodzic jednak po tej długiej przerwie, kiedy nie pracował, być może gdzie pracował na zdalnym, jakiejś takiej pracy albo korzystał z tego urlopu opiekuńczego, mógł jednak tą pracę podjąć, no i przychylamy się do takich próśb rodziców. Nawet nie próśb, sami wychodzimy z taką inicjatywą.
No, jeszcze tutaj może być problem z urlopami w przedszkolach, ze względu na to, że przedtem były dyżury, jedne z dwóch
będzie problem.
A teraz w każdej musi być
salach.
Z tym tylko, że przedszkola są placówkami niekrajennymi i w przedszkolach w całym roku szkolnym można brać urlopy, pracownicy mogą, w odróżnieniu od szkół, które są placówkami feryjnymi i mogą tylko brać urlopy w wakacje wtedy, kiedy dzieci mają wolne.
Dziękuję. Kto jeszcze ma pytanie? Proszę Pani Radna Wojnacka.
Tak, do tego właśnie, co Pani już mówiła o tych przedszkolach, o tych rodzicach pracujących. Ja prowadzę wnuczkę do przedszkola i powiem tak, że no, przez długi czas obydwoje pracowali w domu. No i ona musiała być w domu też z nimi, no bo też nie chcieli do mnie jej prowadzić, no bo to jak nie, no to... Ale no powiem, że z tym dzieckiem i dwóch pracujących przy komputerach to jest też
jest
to bardzo, bardzo uciążliwe i dla dziecka i dla tych rodziców. No ileż można tych bajek oglądać, prawda? I w momencie, kiedy się otworzyło to przedszkole, no to po prostu i to dziecko chciało iść do tego przedszkola i ci rodzice mówią, no teraz to sobie możemy popracować, ale zaprowadziliśmy Tomaśkę do przedszkola, okazuje się, że nawet, nie wiem jak w innych, ale okazuje się, że nawet przy tych reżimach nie ma dzieci. No to teraz się pytam, to ta reszta nie pracuje, czy jak, że tych dzieci nie przysyłają do przedszkola, że ja też nieraz tak słyszałam właśnie, że z kuli tego reżimu nie puszczają dzieci do przedszkola. No przepraszam, jaki reżim? Dziecko zbadane ma temperaturę, jest zdrowe i chodzi i bawi się i ma tą satysfakcję, że chodzi do przedszkola i zupełnie inaczej się też czuje. Jednak rodzice nie przeprowadzają tych dzieci do przedszkola, to o co chodzi, prawda?
Na dzień dzisiejszy 16% dzieci czelackich chodzi, uczęszcza na zajęcia przedszkolne.
I to już jest wszystko to, co reżim mówi, czy niekoniecznie?
Nie, no 50% możemy przyjąć.
No ale czy 50% chodziło?
Nie, no mówię 16%.
No właśnie, no ja tak...
Na dzień dzisiejszy ile? 160 dzieci?
Że w grupie było
160 dzieci dzisiaj.
6 osób, a powinno być chyba 12 czy coś, także...
Pani radna, rodzice ja sądzą, sami decydują, mają obawy, jeżeli mają, powiedzmy, możliwość, żeby nie przeprowadzać dziecka, to z tego korzystają. Jest instytucja babci, a rodzice sami decydują o tym, czy dziecko jego będzie chodziło do przedszkola, czy nie.
No tak, ale babcia to jest babcia.
Jest taki okres teraz bardzo trudny.
Z tym tylko, przepraszam, że mogę się wtrącić, że te zajęcia nie wyglądają tak, jak one wyglądały do tej pory. No, dzieci głównie się bawią i to są takie obostrzenia, że jak weźmie jedną zabawkę, to za chwilę tą zabawkę trzeba zabrać, dezynfekować, zanim drugie dziecko przejmie do swoje ręce. Dzieci nie mają takiego kontaktu bliskiego, bawią się w odstępach, no jest to utrudnienie, ale no, są w grupie, no mogą ze sobą rozmawiać.
Ale też przychodzi przedszkolaków, że było super.
No, to my się cieszymy, że ewentualnie te przedszkola spełniają swoją rolę na okoliczność koronawirusa. I no, byle tak dalej, byle tylko nie było takiej sytuacji, że w przedszkolu u nas trafi się przypadek, że albo dziecko, albo pracownik jednak zachoruje, bo już tak w całej Polsce są jakieś przedszkola, gdzie dziecko przyniosło do przedszkola i potem się to wszystko rozsiało. O ile nasi pracownicy byli wszyscy przebadani do przedszkola, zanim myśmy je otwarli, no ale nikt nie gwarantuje, że dzisiaj jest przebadany, jutro się nie zarazi, prawda? No to jest taka wielka niewiadoma, jak to, że jak zorganizować całą tą akcję lato. No my możemy sobie tutaj plany snuć i wizje szklanych domów, a nic nie zrealizujemy, bo za chwilę przyjdzie taka epidemia, akurat tu na Śląsku jesteśmy czerwonym punktem i trudno tu cokolwiek przewidzieć. Sami Państwo wiecie, że w jednej szkole mieliśmy przypadek pracownika zarażonego i dlatego wszystkie szkoły nie otworzyliśmy z tego tytułu. Ale nie możemy udostępniać też tej wiedzy, która to szkoła, dlatego że cały hejt na tego pracownika, żeby się nie skupił. Ja myślę, że już jest teraz po kwarantannie, także. A jutro zaczynamy egzamin ósmoklasisty i też dezynfekowaliśmy pomieszczenia, kupiliśmy takie urządzenie do zamgławiania pomieszczeń i sukcesywnie wszystkie będziemy odkażali. przed wyborami, po wyborach, żeby, bo wiecie Państwo, że obwody do głosowania są głównie w placówkach oświatowych, wobec czego w nocy, wtedy kiedy głosy zostaną policzone, będzie wchodził pracownik i będzie zamgławiał te pomieszczenia takim środkiem, który jest wirusobójczym, ale nieszkodliwym też dla zdrowia dzieciaków.
A przed wyborami też tak będzie?
Tak, będziemy chcieli przynajmniej te pomieszczenia, żeby uniknąć może jakiegoś zarażenia. No, mamy nadzieję, że dzieci są jednak zdrowe, ale no, szczerzonego, pan szczerze, tak powiem.
Proszę, odbiegamy od tematu, przepraszam. Wróćmy do akcji Lato. Czy jeszcze Państwo macie pytania? Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu następnego, czyli opiniowanie materiałów sesyjnych. Mamy jeden projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2020-2021. Parę zdań wprowadzenia, tylko poproszę.
Szanowni Państwo, zgodnie z przepisami musimy na dany rok szkolny ustalić tą średnią cenę paliwa. Ustalamy to, w wielkim skrócie mówiąc, objechałyśmy tym razem osobiście z panią burmistrz wszystkie stacje benzynowe.
Nie mamy pracowników w Wydziale Edukacji. Pragnę nadmienić, następna osoba się zwolniła.
Tak, dokładnie.
Całe 3 osoby mamy.
Tak, więc objechałyśmy wszystkie stacje, pospisywałyśmy wszelkie dane. No i ta średnia cena, powiem tak, robiłyśmy to parę dni temu i na ten dzień, kiedy objeżdżałyśmy tę stację, ta cena była dla nas w miarę korzystna. Teraz wiemy, już długi weekend przyszedł, te ceny już powolutku rosną. Także powiem tak, będziemy teraz płacić za kilometr, a nie tak jak do tej pory ryczałtem. Do tej pory ryczałt to była cena biletu miesięcznego, jeżeli zwracaliśmy koszty. Teraz będziemy przeliczać dokładnie, ile kilometrów rodzic wykonał, odwożąc dziecko do, z. Rodzic będzie musiał się teraz troszkę bardziej dokładnie rozliczyć z pewnych rzeczy, już nie będzie ryczałt, to wiadomo, jeździł rodzic, to dostawał, nie jeździł, też dostawał, wystarczy, że jeden dzień w danym miesiącu dokładnie przemieszczał się w sprawach edukacji i wtedy ten ryczałt był płacony. Teraz tylko za faktycznie odbytą drogę. Natomiast no, będzie to na pewno finansowo dla nas niekorzystne, ponieważ jeżeli będzie faktycznie, będziemy wrócimy do stacjonarnej nauki, no to te koszty będą co do jednego kilometra liczone. Także w zależności dokąd.
Mogę, Panie Naczelnik, oczywiście. Obecnie sprawdzanie ceny benzyny, a że ona jest na przykład taka, jaka jest, a cena benzyny za pół roku, kiedy już gospodarka wróci do na normalne tory, może się okazać, że będzie złotówka droższa, bo jak żeśmy w marcu kupowali paliwo, to mniej więcej ponad 5 zł dobrze kosztowało, około 5. Oczywiście, że to jest duża niewiadoma, natomiast zakładanie tego, co jest teraz na stacji, to się zaraz zmieni. I jak się zmieni, to co wtedy?
To nie, to my tylko raz w roku uchwalamy sobie.
Aha, czyli tak. Uchwałę podejmujemy według tego będziemy wypłacać cały rok.
Dokładnie.
Czyli niekorzystnie z kolei dla rodzica. Ale obecna cena jest...
Panie Radny, jak ustalić budżet na przykład edukacji, skoro my nie wiemy, ile na przykład jesteśmy potrącani za dotacje przedszkolne. Dzisiaj przyszły pisemka z notami księgowymi z ościennego miasta Sosnowca, który obciążył nas za udział dzieci w niepublicznych przedszkolach od października, czyli to już jest za ubiegły rok i my nie jesteśmy w stanie tych pieniędzy sobie w jakiś sposób zagwarantować, czy jakoś je gdzieś poprzez, proszę, zabezpieczyć. Jeżeli my będziemy co miesiąc robili, czy co jakiś okres zmianę opłaty za paliwo, no to niestety, no w sumie ja wiem, że edukacja to jest żywy twór, to wszystko żyje, ale niestety musimy się z tym budżetem jakoś potem umieć wywiązać, a pieniędzy w budżecie edukacyjnym ciągle brakuje.
Ja to rozumiem, tylko zwracam uwagę na to, że obecna cena paliwa jest tak niska i ona jest związana z pandemią i na pewno pójdzie do góry, bo sami widzimy przez ostatni miesiąc, jak ta cena szalała.
A mogę jeszcze dopowiedzieć w tym temacie. Uważam, że ta metoda, którą teraz Państwo będziecie podejmować, czyli rozliczanie paliwa za kilometr czy za metr, będzie bardziej korzystna dla rodzica tego, który odwozi na przykład dziecko do Katowic Piotrowic i on jedzie w tamtą stronę, wraca z powrotem i z powrotem jedzie po dziecko i z powrotem i nie będzie miał wypadku 207 zł jak bilet miesięczny, tylko będzie to kwota na przykład 1000 zł miesięcznie. Dlatego, że on tak policzy sobie, a ma jeszcze może samochód, który wykaże, że ma, nie wiem, 2000 tych koni czy czegoś, no więc no to dla niego jest korzyścią. To proszę nie mówić, że to nie jest korzyścią dla rodzica.
To znaczy, ja nie wiem, tylko ocenię benzyny. Natomiast chciałem spytać, czy Państwo w związku z tą zmianą z ryczałtu na cenę kilometrową, czy Państwo robiliście analizę, jaką ilość dzieci mieliśmy do tej pory, którą płaciliśmy ryczałt, ile to powiedzmy wynosi kilometrów, czy robiliście taką analizę z tymi dziećmi, czy się okaże, że my dużo więcej musimy dołożyć do transportu, czy będziemy może zyskiwać jako gminy?
Powiem tak, analizy nie robiliśmy, bo tak jak Pani Burmistrz powiedziała, jest edukacja żywym, że tak powiem, organizmem i nie wiemy, ile wpłynie wniosków o takie dofinansowanie, bo to jest zawsze końcówka sierpnia. Na podstawie różnią się, bo tak, jedne dzieci kończą szkołę, inne się przenoszą, inne zmieniają szkołę. Mówimy cały czas o dzieciach niepełnosprawnych, prawda? Także tutaj gdzieś próbowałyśmy robić małą symulację. Natomiast na ten moment powiem tak, nawet nie mamy, myślałyśmy, że uda nam się, ponieważ Państwo już jako Rada uchwalaliście raz średnią cenę jednostki paliwa, natomiast w związku z pandemią nigdy to nie weszło w życie, bo nigdy żaden rodzic nie zwrócił się z nowym wnioskiem o płacenie według nowych zasad, więc my nawet tego nie przerobiliśmy tak faktycznie jeden do jednego, więc tak naprawdę pierwsze doświadczenia będą od 1 września.
Jeżeli nie będzie zdalnej nauki.
Dobrze, poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czeraś w roku szkolnym 2020-2021. Kto jest za pozytywną opinią uchwały? Wszyscy członkowie, czyli 7. Nie pytam, kto przeciw, bo wszyscy byli za. Dobrze, dziękuję Państwu. Nie mamy innego projektu uchwały. Przechodzimy do tak zwanych spraw różnych. Proszę o zabranie głosu.
Pytanie, Pani Burmistrz, mówiliśmy o przedszkolach, czy od września, już nie mówiąc o pandemii, powiedzmy będzie normalny rok szkolny, wszystkie dzieci dostaną się w wieku od 3 do 6 lat do przedszkola? Wszystkie, tak?
Muszą.
No muszą, ale jesteśmy na to przygotowani i tak dalej.
Mamy jeszcze wolne miejsca.
Mogą być, bo właśnie o to zmierzam, że ludzie mnie zaczepiają, że chcą nawet 2,5 latka.
Mamy taką grupę w 11.
W 11? Dobrze. Tak. Dobrze, dziękuję.
Tutaj mamy dostosowaną tą salę, mebelki najniższe. Także.
O, dobra, bardzo dziękuję.
Są jakieś pytania z Państwa strony? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję. Zamykam posiedzenie.
Dziękuję bardzo. Okej, to wyczekać. No dobrze. Ręka.
Dobra. Do widzenia.
Do widzenia.